Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią w datowniku, a dzisiaj moim gościem nie po raz pierwszy w tej audycji jest pan Jarosław Molenda, autor niedawno wydanej książki Nienacki skandalista od pana samochodzika. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
Dobry wieczór.
Kiedyś w tym programie rozmawialiśmy sobie o Alfredzie Szklarskim, bo także jest pan autorem biografii tego pisarza. I o ile w życiorysie Szklarskiego w zasadzie tylko jeden wątek był prawdziwie kontrowersyjny, to w życiorysie Nienackiego tych kontrowersyjnych wątków jest zdecydowanie więcej, prawda?
No tak, u Nienackiego to jest kompletnie na odwrót, bo tu można by tylko jeden pozytywny wątek znaleźć.
No
a
właśnie.
Cała reszta to jest po prostu ogrom kontrowersji i przeróżnych grzeszków, które pan Nienacki miał na swoim sumieniu.
To zapytam w takim razie przewrotnie, panie Jarosławie. Czy on został niezwykle poczytnym pisarzem, bo tak chciała ówczesna władza? Czy po prostu był bardzo zręcznym literatem, a może z obu powodów, jak pan sądzi?
Ja myślę, że raczej poczytnym pisarzem został, bo no, miał dryg do tego. To było takie pisarskie zwierzę, że tak to ujmę. Mm-hmm. On miał wyczucie rynku. Inna sprawa, że poszukiwał jakichś tam swoich dróg, bo to nie jest tak, że od razu trafił z panem samochodzikiem, to nie jest tak, że od razu trafił ze skiroławkami. Nie, nie. Próbował, zapuszczał macki i w dramaty, prawda, i w poezję, i w jakąś tam literaturę dla dorosłych, ale nie aż tak bardzo skandalizującą, jak Dagome Judek, czy te wspomniane przez
Skiroławki, tak.
Tak, ale myślę, że nie, że tutaj władza by nic nie pomogła, bo zwłaszcza młodzieży ciężko coś narzucić, prawda? Ten pan samochodzik do dzisiaj cieszy się taką popularnością, że proszę mi wierzyć, że ja dzisiaj po 30 latach od śmierci autora, a zbieram gromy za to, że przedstawiłem autora, ich ukochanego bohatera w takim świetle. Więc proszę zobaczyć, jak to jest żywa postać tego bohatera.
A co pana, panie Jarosławie, najbardziej zaskoczyło, kiedy pan zbierał materiały do tej biografii? Coś, czego pan się nie spodziewał po biografii Nienackiego?
Ja myślę, że całego tego ogromu, tego, co on ma na sumieniu. Bo no, co nieco tam o nim czytałem, owszem, ale no, dopiero po zgłębieniu się w te jego dossier, no to wyszło tyle różnych, przeróżnych rzeczy, bo ten człowiek szedł na skróty i pod względem zawodowym, ale też, no niestety też wydaje się, że nie był też dobrym człowiekiem. I tu się nie spodziewałem, że... No bo zawsze mamy takie wyobrażenie, tak, że jeszcze pisarz i to utworów dla młodzieży, no to nam się wydaje, że to taki Juliusz Verne był, prawda? Taki
zupełnie taki neutralny taki rejon, prawda?
Tak, tak. A tu się okazuje, że no niestety bohater był o wiele świętszy niż jego twórca.
Nie sposób oderwać się od pana książki. Przyznaję, że połknąłem ją w dwa wieczory, ale... Odrażające, nie boję się tego słowa, odrażające są te epizody biografii pisarza, gdzie pan pisze o wysługiwaniu się władzy. Ohydna książka wydana pod pseudonimem Ewa Połaniecka o antykomunistycznym podziemiu, poparcie stanu wojennego, zachwyt nad Jaruzelskim. No i ten kuriozalny list do Kiszczaka jeszcze też się pojawia.
Tak, no on Nienacki nie miał skrupułów w wykorzystywaniu znajomości, nie miał skrupułów jakby na drodze do kariery, tak? Bo zaczynał już w latach 50. i oprócz tych artykułów, prawda, czy tych tekstów pisanych pod pseudonimem Ewa Połaniecka, to tu też proszę zwrócić uwagę, że on sam chyba wiedział, jak to jest paskudne, bo nawet, że tak powiem, płci się wyparł, tak?
Tak.
Bo trzeba, nie wiem, czy państwo wiecie, no Nienacki to nie jest jego prawdziwe nazwisko, bo on się nazywał Nowicki, tak naprawdę. Ale tutaj to już w ogóle chciał się jakby wyprzeć, aczkolwiek no środowisko i tak dziennikarskie wiedziało, kto za tymi tekstami stoi. Ale to nie tylko to, bo też w latach 50. on już na wysługach, że tak powiem, władz partii. On potrafił jechać na prowincję i jeżeli dostawał zlecenie na jakiegoś, nie wiem, kierownika PGR-u, czy kogokolwiek, kto podpadł władzy, to on majstrował na niego takie teksty, że ten człowiek praktycznie był skończony, tak? Więc no rzeczywiście... ohydna postać, szczerze mówiąc. I to mnie właśnie, mówię, zaskoczyło, że aż tyle on ma tam na liczniku tego wszystkiego.
Czy on to wszystko, pana zdaniem, robił z czystego wyrachowania, z konformizmu, czy był trochę z przekonania komunistą, a może był nim tylko do pewnego momentu, kiedy został z Moskwy wygnany w dosyć niejasnych okolicznościach?
znaczy okoliczności to
są
były
jasne. Są jasne w sumie, ma pan rację, tak.
Tak, tak, jasne, bo tutaj wyszła kolejna jego słabość, czyli słabość do spódniczek, między innymi. No i też, no wtedy to jeszcze był młodziutki, bo on miał naście lat, że tak powiem, zbliżał się do dwudziestki, no i jeszcze nie był tak wyrachowany. Więc jeszcze chlapnął, przepraszam za wyrażenie, tu i ówdzie pewne nierozsądne słowa, które dotarły do uszu wielkiego brata, no i jego kariera, prawda, na studiach filmowych w Moskwie po 4 miesiącach skończyła się jednym wielkim wstydem i rejteradą do kraju. Ja myślę, że być może na początku, tak jak i chyba spora część Polaków, on uwierzył w ten system, uwierzył w komunizm, uwierzył w jakąś tam sprawiedliwość społeczną, no ale im dłużej to trwało, no to chyba najgłupszemu by spadły łuski z oczu, prawda? Przypominam sobie fragment dziennika 1954 rok
Tyrmanda.
Tak, który się naśmiewał, prawda, z literatów, którzy do lat 80. jeszcze szli w zaparte, że oni nic nie wiedzieli i tak dalej, a Tyrmand w swoim stylu, zresztą i za to go nie lubiano, naigrywał się, mówi, no tak, no prosty robotnik i prosta sprzedawczyni wiedzieli, co się święci, a elita intelektualna tego kraju nie widziała, tak? No, więc tutaj tak samo. Ja myślę, że być może nienacki te pierwsze lata, no to jeszcze wierzył, jeszcze był ideowcem, a myślę, że z każdym rokiem, z każdą dekadą to jego wyrachowanie rosło i potem to już był czysty konformizm, czysty koniunkturalizm. No, zaprzedał się władzy, podpisał cyrograf z Czerwonym Diabłem, prawda? No i zbierał tego profity prawie do samego końca.
Tak, bo jednocześnie to była i współpraca z Urzędem Bezpieczeństwa, ale także zapisał się do partii, kiedy to zapisywanie się do partii może nie było tak popularne jak we wcześniejszych latach, bo jeśli dobrze zapamiętałem, chyba w 1962 roku, a więc już grubo po tej odwilży 1956 roku.
No tak, tak, ale to też w stylu nienackiego było, bo jak ci wszyscy, którzy go prześladowali, to jest za duże słowo, tak, ale mówię, on podpadł tym ideowcom, więc on stwierdził bezczelnie, że jak oni teraz rzucili legitymacjami partyjnymi, to on wreszcie do takiej partii może należeć. I wtedy jakby na złość, na przekór im do tej partii wstąpił. No postawił na dobrego konia, trzeba przyznać, bo to jest początek jego sukcesów, tak? I cała droga, prawie 30 lat, to właściwie ma za plecami zawsze albo właśnie służby bezpieczeństwa, albo partię.
To, co uderza, kiedy czytamy pana książkę, to także niezachwiana wiara w jego własny talent. Te odwiedziny w domach pisarzy już po wydaniu pierwszej książki. On naprawdę był takim bufonem, czy po prostu uważał naprawdę siebie za geniusza?
Ja myślę, że z jednej strony na pewno w siebie wierzył. I to mu trzeba przyznać. Na pewno miał spore ego. Aczkolwiek troszeczkę go rozumiem, no bo ja jestem teraz po tej stronie barykady.
Autopromocja się liczy, oczywiście.
Tak, tak. I ja sam też wiem, no bo jeżeli ja sam w siebie nie wierzę, to jak ja mam wydawcę przekonać do tego, że moja książka jest dobra, tak? Więc ja muszę przyjść z takim nastawieniem, że ta biografia Nienackiego tutaj, że tak powiem, nomen omen jest tak świetnie napisana, że proszę bardzo. No, więc ja troszeczkę Nienackiego rozumiem, że to ego trzeba mieć, no bo mówię, jak autor w siebie nie uwierzy, to kto w niego uwierzy? No najpierw musi autor uwierzyć. Ale ego to on na pewno miał, ale z drugiej strony ja muszę panu powiedzieć, że ja mam taki niechętny szacunek do niego. Niechętny.
A to bardzo ładne określenie teraz.
Tak, niechętny, bo wciąż mam z tyłu głowy tam to, jakim on był człowiekiem, tak? Ale szacunek mam do niego za ten warsztat jednak. Śledząc tę jego karierę, tak jak już wspomniałem, zaobserwowałem, że on nie szedł tak na oślep. Próbował. Tu spróbował takiej powieści, tu spróbował nawet kryminału przecież.
Nawet w teatrze także były podejmowane próby.
Tak. Więc kilka sztuk napisał. Ja mu muszę przyznać, że on się jednak do tych swoich książek przygotowywał. To będzie takie górnolotne określenie, naprawdę na wyrost, ale to proszę tak wziąć tak w cudzysłowiu, ale tak. Troszkę wyprzedzał swoje czasy, bo on i ze swoją pozycją, gdzie miał jakby wydawców państwowych, bo innych praktycznie nie było, za sobą, więc on nie musiał się martwić o ten marketing, o te autopromocje, bo w tamtych czasach to nie było mu potrzebne zupełnie.
Tak, a nakłady były ogromne czasami.
Tak, i tak książki schodziły, a te jego niektóre to już w ogóle to były bestsellery z kilkukrotnymi przebitkami na giełdach. Więc on nie musiał tego robić, a mimo wszystko on taki miał troszeczkę amerykański sposób myślenia, co jak na ortodoksyjnego komunistę, jakim się tytułował, to było dość dziwne, tak? Ale miał właśnie to credo takie, że nieważne jak mówią, byleby mówili. Wiele jego poczynań, tak mi się wydaje, to była taka autopromocja, autoreklama, autokreacja nawet, że część wywiadów raz mówił to, raz mówił tamto, w zależności od potrzeb, w zależności jak się troszeczkę czasy zmieniły, w zależności do jakiego pisma to było i tak dalej. Więc naprawdę gość miał taką przemyślaną strategię tego, co chciał robić, co chciał pisać, o czym. Ja na przykład jak znalazłem informację, że on dziennie pisał tylko powiedzmy godzinę, półtorej, dwie, to sobie pomyślałem, o matko, jaki pracuś. Z ironią oczywiście, tak, bo ja siedzę po 12, żeby się wyrobić z terminami. A on godzinkę, dwie. I ja mówię, o, ale pracuś się znalazł. No potem sobie czytam właśnie, że potem sobie szedł na spacer, czy jechał na obiad do Iławy, potem wracał do domu, siadał sobie w fotelu
i czytał.
I kilka godzin czytał, tak, ale listy od czytelników. Mhm. Ja sobie znowu ironicznie pomyślałem, mówię, Boże, co za bufon, no narcyz, tak? A potem mówię, oj, Molenda, chyba nie. Bo rzeczywiście on z tych listów wyciągał wnioski, jak trzeba pisać dla młodzieży, bo głównie młodzież do niego pisała, ale też nie tylko oczywiście, tak? Ale te listy to też była jednak praca. Oprócz tego, że pewnie karmiło to jego ego, to nie wątpię, ale mimo wszystko tu jeszcze on z tego wyciągał wnioski i też jakby wyprzedzał, kurczę, czasy. On by się w dzisiejszych czasach bardzo dobrze odnalazł, mi się wydaje.
A czy to wyprzedzanie czasów jest też powodem, dla którego powieść o panu samochodziku, kolejne książki z tego cyklu tak świetnie się sprzedawały i zyskiwały taką popularność? Co jest kluczem do tego sukcesu, pana zdaniem?
Ja myślę, że on rozszyfrował młodocianego bohatera. Tak jak wspomniałem, to jest jego warsztat. On wiele pozycji przeczytał na temat literatury młodzieżowej, światowej. Mhm. I on, jakby na to nie patrzeć, powielił jakiś schemat, tylko powielił w bardzo dobrym, że tak powiem, znaczeniu, dobudował cały ten PRL-owski entourage, dodając, prawda, tutaj te brykę z tymi, nie wiem, 12 cylindroma,
amfibie,
czy ile tak, i amfibie, no tak, dodał właśnie taki cudowny sprzęt, cudowną machinę, kapitan Nemo miał swojego Nautiliusa, łódź podwodną, prawda, James Bond miał swoją brykę, no to nasz swojski, prawda, muzealnik, poszukiwacz skarbów miał swój samochód, prawda, więc to są jakby ograne schematy, z drugiej strony sprawdzalne, bo sam nie nacki zauważył, że po prostu mamy w literaturze i w takim myśleniu archetyp bohatera. I to jest wszystko powtarzalne. Kilku tysięcy lat dosłownie, bo i opowieści greckie, eposy babilońskie, to jest mniej więcej ta sama konstrukcja, tak? No tylko zmieniają się realia, dobudowywane są jakieś tam szczegóły danej epoki, ale schemat jest jakby powielony, tak? I to jest patent, który się sprawdza.
A jeśli chodzi o te późniejsze powieści dla dorosłych w obu tego słowa znaczeniu, to jak pan sądzi, czy to był jego taki sygnał dla świadka literackiego i publiczności, a co myśleliście, że tego nie potrafię? Też potrafię tak pisać i jeszcze będę miał wielkie nakłady i będę miał te książki, które będą wywoływały kontrowersje. Czy on to robił świadomie, czy po prostu tak mu wyszło, jeśli chodzi o chociażby Raz do roku w Skiroławkach?
Ja myślę, że on chciał zaistnieć w tej literaturze poważnej, bo do dzisiaj literatury młodzieżowej nie traktuje się jako jakby poważnego odgałęzienia literatury, prawda? Mm-hmm. Jednak gdzieś tam takie lekkie przymrużenie oka jest, a no tutaj takie tam powiastki, nie? A on chciał zaistnieć jako poważny literat. I to była jego ambicja, to było jego marzenie. Jak mu wyszło? Wie pan co? Moje osobiste zdanie jest takie, że te Skiroławki to wcale nie jest taka zła powieść. Bo jak porównuję do współczesnych, że tak powiem, wydań powieści, gdzie bolizna jest na pierwszym planie, to tam oprócz tej golizny właściwie nie ma nic.
Ona nie ma uzasadnienia, prawda?
Tak. Tam jest tam to tło, w którym się to wszystko dzieje, jest tak miałkie, że to aż nie wiem, dusza skrzypi, tak? A tutaj u tego Nienackiego to jednak są fajnie zarysowane postaci, bo on był bardzo dobrym obserwatorem. Tam w tej książce to jest chyba z połowa jego wioski, w której on mieszkał, sportretowana. Mało tego, mamy tutaj przeciekawy, fajny folklor mazurski przecież. Ja się nawet dziwię, że nikt do tej pory nie zrobił serialu czy filmu z Skiroławki. Bo przecież to jest gotowy scenariusz, kurczę, na fajny, kasowy film. No byleby go tylko, prawda, właśnie tą erotyką, tą golizną nie przesycić, tak? Tylko właśnie zrobić to w fajnych mazurskich klimatach. Do tego ten ciekawy folklor. To mogła być fajna opowieść, no ale to jest oczywiście tylko moje prywatne zdanie. A co do Nienackiego, tak, to jest ta jego ambicja, żeby zaistnieć w tym świecie. A on, ja myślę, że on gdzieś tam miał takie lekkie skrzywienie co do tej erotyki, bo i sam, no ja nie jestem żadnym doktorem, lekarzem, specjalistą, ale tak bym gdzieś optował, czy on nie był jakimś seksholikiem albo coś w tym stylu, bo naprawdę ten seks grał u niego dużą rolę w życiu. Ale on się tego seksu nie dał, tak? Bo on tam gdzieś czytał dzieła psychologów i tak dalej. I twierdził, że to też jest naturalne dla człowieka. I gdzieś chciał to wyeksponować. No a no, troszeczkę miał w sumie nie farta, no, że on mieszkał na prowincji, a warszawka nie za bardzo go jakby akceptowała. No i stąd chuzia na juzia, czyli poszły konie po betonie i Nienacki niestety stał się takim kozłem ofiarnym naprawdę zmasowanej krytyki, ale moim zdaniem w sumie niezasłużonej, bo rzeczywiście tak jak on się bronił, chwilę później wychodzi komplet Portnoja, który dla mnie jest, szczerze mówiąc, obrzydliwy, więc osobiście wolę nasze skiroławki, tak. Co tam jeszcze? Świat według Garpa przecież też. No wyszło kilka skandalizujących powieści, ale bo amerykańskie, no to my się zawsze amerykańskimi zachwycamy, nie wiadomo co.
I nie patrzymy już na tę wartość literacką, tak, prawda.
No, tak, szczerze mówiąc, ja bym dyskutował, czy to naprawdę niosło aż taką wartość literacką, jak krytycy piali z zachwytu. Więc mówię, ja bym tutaj tego Nienackiego tak czambuł nie potępiał za tą erotykę. No na pewno chciał się wybić z tym, ale wie pan co, z jednej strony ja myślę, że mu się to udało, bo może nie ma poważania krytyków, znawców, literatury i tak dalej, ale jak pan pójdzie po ulicy i się spyta, no może nie tego najmłodszego pokolenia, ale gdzieś tam powiedzmy już tych 40-latków, 50-latków i tak dalej, powie pan Nienacki, to każdy, mówiąc slangiem młodzieżowym, zajarzy, o kogo chodzi, nie? Bo albo będzie ten porozumiewawczy uśmieszek, skierowawki, tak. No, albo teraz, bo pan samochodzik odżył za sprawą Netflixa, co prawda ekranizacja, no dobra, nie będziemy się tym opowiadać może, ale ma ten facet swoje miejsce w literaturze, którego mu już nikt nie zabierze. I jednak osiągnął to, co chciał, bo ma to swoje miejsce.
Czy pana zdanie, panie Jarosławie, jego biografia przekreśla jego twórczość, czy powinniśmy traktować te dwie sprawy zupełnie osobno?
Ja bym to rozdzielił. Ja bym to rozdzielił, bo no jakim był człowiekiem, to państwo sami możecie się przekonać. 500 stron czytania naprawdę i mało stron pozytywnych na jego temat.
To prawda.
Ale ja bym rozdzielił jednak, bo odwalił kawał dobrej roboty z tymi pana samochodzikami. Ja się na nich wychowywałem. Co prawda akurat moim ulubionym autorem był jednak Alfred Szklarski, ale jednak kilka powieści Nienackiego naprawdę lubiłem. Niesamowity dwór, Templariuszy. Ja na przykład teraz, jak pisałem książkę, to ja jeszcze 3 razy ten stary serial z Stanisławem Mikulskim obejrzałem. I powiem panu, to jest też, no majstersztyk to może jest za duże słowo, ale to jest tak porządna robota ten serial, naprawdę. Bo jest tam niesamowita dawka humoru, znakomite aktorstwo, fajne dialogi. Mało tego, tam są jeszcze takie, wie pan, mrugnięcia twórców do widza. Bo są nawiązania do poprzednich ról, zwłaszcza jednej, wiadomo.
Wiadomo tam, której, tak.
Tak, wiadomo której. Jest jedna scena, kiedy tam Behemoth, czyli ta dziewczyna ukrywająca się pod tym pseudonimem, zbiega po takiej skarpie. No to jest kalka przecież sceny z Stawki Większej.
Otwarcia Stawki, tak.
Tak, przecież jest Danuta Szaflarska i nawiązanie do Skarbu, więc proszę zobaczyć, jaka jest fajna gra jeszcze z widzem, tak? No, ja szczerze mówiąc, ja dopiero teraz ten serial tak naprawdę doceniłem, no, ale inna sprawa, że wcześniej go oglądałem jako pacholęcie, że tak powiem, czyli sporo lat temu, a teraz tak jako już bardzo, bardzo dorosły koń, wręcz już taki, na emeryturze, zwracałem uwagę na inne rzeczy i muszę powiedzieć, że naprawdę ta ekranizacja jest doskonała.
To może zakończę tę rozmowę, panie Jarosławie, cytatem z Nienackiego. Ja nie chcę być pisarzem wielkim, bo wielkich mamy na kopy. Ja chcę być pisarzem kochanym i mimo tej okropnej często, bardzo często biografii, to mu się udało.
Tak mu się udało. I tak jak wspomniałem, mówię, jego zwolennicy kto dzisiaj go bronią. Ja zbieram gromy za to, że tutaj jakąś dekomunizację na nim przeprowadzam, a mam jedną z najniższych ocen, że tak powiem, w swoim dorobku, tak?
Niech to będzie miarą kontrowersji wokół samego Nienackiego. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Molenda, autor książki Nienacki, skandalista od pana samochodzika, był gościem Datownika.